Mówimy o tożsamości. Ten pierwszy wykład, czyli Jacka Nabrota, myślę, że tego bardzo tak mocno dotknął, tego kim jest osoba konsekrowana. W te wakacje słyszałem taką anegdotę o mężczyźnie, który miał na imię Heinrich. I Heinrich był człowiekiem pogodnym. Miał taki jeden feler. Nie miał urlop, nie mógł przez to znaleźć żony. Kogoś, ktoś z jego przyjaciół poradził mu, żeby poszedł do jakiejś kliniki, poddał się operacji plastycznej, być może to rozwiąże jego problem. A jakiś Ślązak poszedł do tej kliniki i zrobiono mu tą operację. On się przyjrzał w lustrze i mówi: o, jak piękny jestem. Wszystkie sprawy się rozwiążą. Wychodzi z tej kliniki i traf chciał, żeby go uderzył tramwaj. Heinrich zginął na miejscu. I staje przed Panem Bogiem z takim żalem: Panie Boże, w takim momencie wszystko już miało być takie piękne. A Pan Bóg mówi: Heinrich, pieronie, bo ja Ciebie nie poznam. Opowiadam to, bo właśnie ciągle chodzi o to bycie sobą. I chcę w tym moim przedłożeniu mówić o tym byciu sobą, osoby konsekrowanej w kontekście jej wyjścia z diecezji, z kościoła lokalnego i realizacji tego charyzmatu w diecezji. Rozpocznę od Słowa Bożego, od Ewangelii Jana. A obok krzyża Jezusowego stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki Niebiasy: oto Syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: oto Matka Twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Według Ewangelii świętego Marka pod krzyżem Jezusa, czy też w niedalekiej odległości od krzyża Jezusa, była również Salome, żona Zebedeusza i matka Jakuba i Jana. Możemy więc sobie wyobrazić tę sytuację i zobaczyć w tym wydarzeniu Jana, młodego Jana, który przeżywa ukrzyżowanie swojego mistrza w obecności swojej rodzonej matki Salome i Najświętszej Marii Panny, która stała się jego matką w porządku nadprzyrodzonym. Jan więc, słysząc słowa „oto matka twoja”, został obdarowany takim nowym rodzajem matczynej relacji, a jednocześnie wiemy, że nie przestał być synem Salome. I to janowe doświadczenie może rzucić światło na to, co dzieje się w chwili konsekracji z osobą, która do tej pory żyła w konkretnym kościele lokalnym, z niego wyszła. I z jednej strony wydaje się, że konsekracja zewnętrznie nic nie zmienia, gdyż dziewica konsekrowana, wdowa, wdowiec, nadal żyją w świecie i nie otrzymują dekretu do nowej, określonej misji w swojej diecezji. Z drugiej jednak strony konsekracja staje się źródłem, jak mówi obręd konsekracji dziewic, do ściślejszego oddania i służby Kościołowi, do Kościołowi lokalnemu, który od tego momentu będzie wspólnotą i miejscem realizacji charyzmatu. Więź osoby konsekrowanej z jej kościołem lokalnym ma wpierw więc związek z rozpoznaniem charyzmatu jako danego przez Pana zarówno konkretnej osobie, a poprzez nią kościołowi lokalnemu. Bóg daje ten charyzmat też kościołowi. Następnie ów kościół staje się miejscem realizacji charyzmatu dziewictwa i wdowieństwa. Było takie bardzo ciekawe spotkanie papieża Benedykta z dziewicami konsekrowanymi. Ono się odbyło w Rzymie 15 maja 2008 roku. I tego dnia papież wnikliwie zauważył, tutaj przytoczę jego słowa: wasze powołanie jest głęboko zakorzenione w kościele lokalnym, do którego należycie. Zadaniem waszego biskupa jest rozpoznanie w was charyzmatu dziewictwa, dokonanie konsekracji i, jeśli to możliwe, umacnianie was na drodze życia poprzez nauczanie was bojaźni pańskiej. tak jak czyni to podczas uroczystej liturgii konsekracji. Wasze diecezje ze swoimi tradycjami świętymi, wartościami, ograniczeniami i problemami są sferami, przez które poszerzacie swoje horyzonty w patrzeniu na Kościół powszechny. Dzieje się to głównie poprzez modlitwę liturgiczną, która jest wam powierzona, by chwała Ojca Niebieskiego była zawsze na waszych ustach, nieustannie się modlicie. W ten sposób wasze pełne modlitwy ja będzie stopniowo poszerzało się aż po wielkie my w modlitwie. Bardzo piękne słowa. Myślę, że rzucające trochę światła na tę relację dziewicy konsekrowanej, wdowy, wdowca do diecezji. I taki pierwszy punkt, relacja biskup diecezjalny, dziewice konsekrowane, wdowy, wdowcy konsekrowani. Biskup diecezjalny jest odpowiedzialny za rozpoznanie charyzmatu, rozeznanie i przygotowanie dziewic, wdów, wdowców do konsekracji oraz troskę pasterską o nie po konsekracji. Jako ten, który przewodzi kościołowi lokalnemu, winien on mieć głęboką wizję eklezjologiczną, w której istotne miejsce będą zajmowały osoby podejmujące indywidualną formę życia konsekrowanego. Tekst homilii zawarty w Księdze Obrzędy Konsekracji Dziewic zawiera stwierdzenie, iż Matka Kościół uważa was, dziewice konsekrowane, za wybraną cząstkę ludu Bożego, gdyż w was rozkwita jego duchowa płodność. Rolą biskupa jest zainicjowanie rozeznania i doprowadzenie do konsekracji, a następnie zaproszenie dziewic i wdów i wdowców do udziału w jego pasterskiej wizji kościoła lokalnego. Ów udział ma miejsce we właściwy dla każdej z osób konsekrowanych sposób. Jan Paweł II w adhortacji Vita Consecrata stwierdza, że dziewice konsekrowane przez biskupa łączą się szczególną więzią z kościołem lokalnym, któremu służą z poświęceniem, chociaż pozostają w świecie. Owo przez biskupa ma niebagatelne znaczenie. Wydaje się, że nie chodzi tutaj jedynie o biskupa jako szafarza konsekracji, ale także o jego rolę w kształtowaniu więzi dziewicy konsekrowanej, wdowy, wdowca z ich diecezją. W praktyce kościoła katolickiego w Polsce najczęściej dzieje się tak, iż biskup diecezjalny desygnuje prezbitera, który w jego imieniu prowadzi formację do konsekracji, a następnie staje się odpowiedzialnym za formację osób już konsekrowanych. Jest to zwyczajna praktyka i niezbędna ze względu na niemożliwość bezpośredniego zaangażowania się biskupa we wszystkie partykularne sprawy diecezji. Wydaje się jednak, iż sprawą niezwykle pilną jest podtrzymanie bezpośrednich więzów biskup diecezjalny, osoba konsekrowana, w takim wymiarze, by rzeczywistością stała się możliwość rozpoznania przez dziewicę, wdowę, wdowca zamysłu pasterskiego biskupa w stosunku do diecezji i rozpalenia pragnienia udziału w nim. W ten sposób dokonuje się tak zwane sensire cum ecclesia, współodczuwanie z Kościołem w wymiarze diecezjalnym. Eklezjalne współodczuwanie określane jest w dziejach apostolskim terminem jednomyślność. Wspomniana księga używa tego terminu aż 10-krotnie. Przykładem może być 5 rozdział dziejów apostolskich, w którym znajduje się następujący fragment. Wiele znaków i cudów działo się przez ręce apostołów wśród ludu. Trzymali się wszyscy razem, albo inaczej jednomyślnie, po grecku homotymaton, w krużganku Salomona, a z obcych nikt nie miał odwagi dołączyć się do nich, lud zaś ich wychwalał. Coraz bardziej też rosła liczba mężczyzn i kobiet przyjmujących wiarę w Pana. Warto zauważyć, iż w pierwszej wspólnocie Kościoła towarzyszyli ludzie, którzy z zewnątrz podziwiali to, co się działo w tym Kościele. Byli obserwatorami, mieli poczucie, że wewnątrz tej wspólnoty dzieje się coś niezwykłego. Lud ich wychwalał. Z drugiej strony ten tekst mówi, że obcy bali się dołączać. Nikt nie miał odwagi dołączyć do nich. Tekst więc pokazuje taki paradoks, który dzieje się w tym kościele. Ludzie patrząc na chrześcijan byli zadziwieni, myślę, że zafascynowani, a jednocześnie bali się dołączać. Liczba wyznawców, jak mówi ten tekst, liczba wyznawców Jezusa rosła, mimo iż pojawiała się dziwna bojaźń. Dosłownie tłumacząc, nowi chrześcijanie byli dodawani przez Pana. W jaki sposób Bóg przełamywał lęk, bojaźń, strach i dodawał uczniów? Odpowiedź daje Słowo Boże przez termin i rzeczywistość za nim stojącą. Chodzi mianowicie o jednomyślność. W tekście biblijnym polskie słowo jednomyślność oddaje grecki termin homotymaden, który składa się z dwóch części. Homos i tymos. Homos jeden, tymos tchnienie. Można więc stwierdzić, że chrześcijanie byli napełnieni i napędzani jednym tchnieniem. To, co ich łączyło i pobudzało, to jeden duch, jedno tchnienie. Zaryzykować więc można stwierdzenie, iż osoby podejmujące indywidualną formę życia konsekrowanego zaproszone są do tego, by być jednomyślnymi, to znaczy poddanymi jednemu tchnieniu, co biskup diecezjalny. Co więcej, wspólna modlitwa, rozmowa, dzielenie mogą również zaowocować inspirująco na biskupa i być dla niego wsparciem w procesie rozeznawania i podejmowania decyzji. Aby tak się mogło stać, potrzeba kontaktu bezpośredniego i wspólnej modlitwy. To jest, myślę, bardzo ważna rzecz, że Kościół jako doświadczenie wspólnoty jest doświadczeniem jednomyślności. Ja mam takie doświadczenie, na przykład, i pewnie to w wielu diecezjach tak jest, że biskup czasami jedzie do sióstr, na przykład karmelitanek, i dzieli się swoim myśleniem na temat diecezji. Swoją wizją, swoimi radościami, swoimi kłopotami. Tak? Po co? Żeby się wzbudziło homodymam, jednomyślność. I myślę, że to dotyczy także tego środowiska. To jest drugi punkt. Spróbujmy spojrzeć na to z drugiej strony. Osoby podejmujące indywidualną formę życia konsekrowanego, a Kościół partykularny. Relacja osoby konsekrowanej do Kościoła powszechnego dokonuje się przez diecezję, która jest takim podstawowym przejawem Kościoła partykularnego, czy inaczej mówimy lokalnego. Zainteresowanie się sprawami Kościoła lokalnego, jego dziedzictwem duchowym i stanem współczesnym są niezbędnymi aspektami życia osoby podejmującej indywidualną formę życia konsekrowanego. Stąd wydaje się słuszny postulat ujęcia w przygotowaniu do konsekracji takiego elementu jak historia i współczesność diecezji. Każda z osób podejmujących indywidualną formę życia konsekrowanego winna również we własnym zakresie interesować się i żyć sprawami diecezji, jej bólami i radościami. Dziewice i wdowy bardzo często są aktywnie zaangażowane w różne rzeczywistości kościoła lokalnego. O tym trochę wczoraj wieczorem mówiliśmy. Wiele z nich, tak jest na przykład w archidiecezji gdańskiej, należy do wspólnot i ruchów kościelnych lub jest po prostu silnie związane ze swoimi parafiami. W niektórych przypadkach są one również pracownikami instytucji kościelnych. Przez jakiś czas jedna z dziewic konsekrowanych w Gdańsku pracowała w kurii. W niektórych można więc i należy, umacniając je w dotychczasowym zaangażowaniu, realizować postulat poszerzania świadomości eklezjalnej kandydatek i osób już konsekrowanych poprzez uczenie się kościoła lokalnego, który jest zawsze większy od wspólnoty formacyjnej czy konkretnej instytucji kościelnej. To, o czym też mówiliśmy, że ta więź na przykład z jakąś grupą modlitewną, ona może zniknąć, tak? Może się tak stać, że ta wspólnota na przykład przestanie istnieć. I czymś pierwotnym w tej relacji dziewica konsekrowana, wdowiec, wdowa jest relacja do diecezji, do kościoła lokalnego. Ważnym elementem budującym więź eklezjalną mogą się stać wspólne przeżywane rekolekcje czy dni skupienia, na których osoby z danego kościoła lokalnego, z danej diecezji mają możliwość poznania siebie nawzajem i tego, czym każda z nich żyje, przeżywając swoje powołanie w tej samej diecezji. Podczas takich spotkań jest okazja do rozmów na tematy diecezjalne. Wydaje się, iż czymś bardzo cennym byłoby zaproszenie na takie rekolekcje biskupa Dizeliana. I wtedy właśnie wdzielenie się przez biskupa. To, co biskupi robią, kiedy jadą na przykład do księży na rekolekcje. Jest bardzo często taki zwyczaj. Jeżeli w diecezji odbywają się rekolekcje dla księży, to biskup stara się na te rekolekcje pojechać. Najistotniejszym sposobem uczestnictwa w życiu kościoła lokalnego jest oczywiście modlitwa. Dziewice konsekrowane i wdowy są związane z kościołem lokalnym głównie przez dzieło modlitwy. W ich życiu duchowym ma się wręcz dokonać swoiste przejście od modlitewnego ja ku my, które oznacza wpierw wspólnotę z Bogiem, a następnie jedność z ludem Bożym kościoła lokalnego. Wierna modlitwa poprzez udział w złapaniu sakramentów, liturgii godzin i inne praktyki modlitewne daje możliwość wejścia w jedność z Bogiem i poznania tego, jak Pan kocha swój Kościół. Modlitwa za Kościół lokalny jest więc formą współmiłowania z Bogiem tego Kościoła. W tym kontekście istotną kwestią wydaje się modlitwa za tych diecezjan, którzy czują się opuszczeni, zapomniani i niekochani. W ten sposób dziewice, wdowy i wdowcy przeżywać będą prawdę o Bogu, który nie zapomina o człowieku. Jest jak pasterz, który poszukuje każdej zagubionej owcy. Zobaczmy, jak to poszerza bardzo spektrum modlitwy, że jesteście wezwani do tego, żeby modlić się za całą diecezję. Jesteśmy zaangażowani gdzieś w poszczególnych wspólnotach, ruchach, parafiach, ale wasza modlitwa cechuje się właśnie taką pamięcią o całej diecezji. Być prorokiem w kościele lokalnym. Konsekracja jest drogą do głębszego odkrycia sakramentu chrztu, o czym wspominał ksiądz Jacek Nawrot, który wprowadza człowieka m.in. w godność i misję prorocką. Co to znaczy dla wdowy, dziewicy, wdowca być dzisiaj prorokiem w swojej diecezji? Odpowiedź na to pytanie dał papież Franciszek w wywiadzie udzielonym w sierpniu 2013 roku jezuicie ojcu Antonio Spadara, pracującemu w czasopiśmie Civita Cattolica. Franciszek, reflektując nad rolą i powołaniem zakonników, co można śmiało rozszerzyć na osoby podejmujące indywidualne formy życia konsekrowanego, stwierdził: w kościele zakonnicy są wezwani szczególnie do bycia prorokami, którzy świadczą o tym, jak na tej ziemi Jezus żył, i którzy przepowiadają, jak Królestwo Boże będzie wyglądać w swojej doskonałości. Zakonnik nigdy nie może zrezygnować z prorokowania. Nie oznacza to jednak trwania w opozycji do hierarchicznej części Kościoła. Nawet jeśli funkcja profetyczna i struktura hierarchiczna nie idą w parze. Mówię o pewnej propozycji zawsze pozytywnej, która nie powinna napawać lękiem. Myślimy o tym, czego dokonali ci wszyscy wielcy święci, mnisi, zakonnicy, zakonnice, począwszy od świętego Antoniego Opata. Bycie prorokiem czasami może oznaczać robić ruido, hałas. Nie wiem, jak to powiedzieć. Proroctwo wywołuje rumor, hałas, ktoś powie bałagan. Ale w rzeczywistości jego charyzmatem jest bycie zaczynem. Proroctwo ogłasza ducha Ewangelii. Rolą zaczynu jest bycie źródłem wzrostu dla reszty ciasta. Dziewica konsekrowana, wdowiec, wdowa są więc dzisiaj wezwani do bycia ewangelicznym zaczynem, a to oznacza, iż ich konsekracja i poświęcenie mają służyć chrztowi pozostałych wiernych, podobnie jak sakrament święceń przyjmowany jest ze względu na chrzest innych. Jako że dziewice, wdowcy i wdowy są osobami żyjącymi w świecie. Dlatego ich zadaniem jest bycie zaczynem i ogłaszanie swoim życiem ducha Ewangelii w miejscu swojej pracy, w swojej rodzinie, w miejscu zamieszkania. I ten aspekt życia wydaje się oczywisty. O tym bardzo często tutaj też sobie przypominacie. Ale wydaje się, że dziś potrzeba jeszcze czegoś bardziej radykalnego. Otóż pilnym zadaniem osób konsekrowanych w stosunku do kościoła lokalnego będzie przepowiadanie i prorokowanie możliwy sposób. W kontekście prorokowania, w kontekście promocji, przepraszam, prorokowanie misyjnego charakteru Kościoła. W aktualnej sytuacji wspólnot diecezjalnych widoczna jest ogromna potrzeba tak zwanego nawrócenia pastoralnego. Dokument biskupów Ameryki Południowej i Karaibów z 2007 roku, którego współautorem był kardynał Bergoglio, napisał papież Benedykt, podaje następującą definicję. Nawrócenie pastoralne naszych wspólnot wymaga przejścia od duszpasterskich zabiegów o wyłącznie konserwującym charakterze do posługi zdecydowanie misyjnej. Owo nawrócenie dokonuje się zawsze wpierw w sercach tych, którzy chcą o nim mówić. Należy więc w pierwszym rzędzie zapytać, czy pastoralne praktyki konserwujące nie dotyczą środowiska wdów, wdowców i dziewic. To może być też pytanie o jakiś rachunek sumienia nasz. Jeśli ta grupa osób będzie od nich wolna, wtedy będzie mogła się stać w swoich kościołach lokalnych protagonistą i prorokiem tegoż nawrócenia. Warto zauważyć, iż nawrócenie pastoralne dotyczy wspólnot. Tak więc ukazywanie potrzeby nawrócenia pastoralnego i jego wartości może się stać formą misji dziewic i wdów wobec ich diecezji. Oczywiście tutaj ciągle trzeba dodawać na swój sposób, bo będą takie osoby właśnie w tym środowisku, które ten problem nawrócenia pastoralnego będą przeżywały na to wszystko poprzez swoją głęboką modlitwę za diecezję, by w niej się to nawrócenie pastoralne dokonało. I ostatni punkt. Nowa ewangelizacja jako wyzwanie dla dziewicy konsekrowanej, wdowca i wdowy. Zrozumienie i podjęcie wyzwania do nawrócenia pastoralnego prowadzi do rozpoczęcia procesu nowej ewangelizacji. Józef Ratzinger, jeszcze przed wyborem na stolicę piętrową, pisząc o nowej ewangelizacji, użył ewangelicznego obrazu z przypowieści o ziarnku gorczycy. Papież emeryt przypomniał, że Królestwo Boże rozpoczyna się wciąż na nowo od tego znaku. Twierdził, iż Kościół podejmujący nową ewangelizację jest zarówno ziarnkiem gorczycy, jak i dużym drzewem. Podjąć nową ewangelizację według wspomnianego autora znaczy nie zadowalać się tym, że z ziarnka gorczycy wyrosło już wielkie drzewo Kościoła. Nie sądzić, że to wystarczy, jeśli w jego listowiu mogą się zagnieździć najróżniejsze ptaki, ale zdobyć się na odwagę rozpoczęcia od nowa z pokorą, od skromnego ziarenka, pozwalając Bogu zrządzić, kiedy i jak ma się ono rozwinąć. Benedykt XVI zaznacza, że Kościół nigdy nie przerwał ewangelizacji. Każdego dnia sprawuje misterium eucharystyczne, udziela sakramentów, głosi Słowo Boże, podejmuje dzieła sprawiedliwości i miłosierdzia. Ta ewangelizacja przynosi owoce, daje światło i radość, wskazuje drogę życia wielu ludziom. Jednakże, mimo ciągłej ewangelizacji prowadzonej przez Kościół, wielka część współczesnej ludzkości nie znajduje w niej Ewangelii, to znaczy przekonującej odpowiedzi na pytanie, jak żyć. Dlatego osoby podejmujące indywidualną formę życia konsekrowanego są, jak wszyscy członkowie ludu Bożego, wezwane do poszukiwania poza ewangelizacją permanentną, która nigdy nie została i nie może zostać przerwana, nowej ewangelizacji, zdolnej dotrzeć do świata nieobjętego ewangelizacją klasyczną. Dynamizm ewangelizacyjny we współczesnym Kościele dotyczy tylko niewielkiej grupy ludzi. I co jest nasze wtedy zadanie? Chodziłoby więc o przekroczenie problemu zawężenia działalności ewangelizacyjnej Kościoła. Zadaniem, które stoi więc przed osobami konsekrowanymi, jest działanie na rzecz takiej formacji, takiej mentalności, która doprowadzi do odkrycia powszechnego powołania do życia radykalizmem ewangelicznym, o czym wspominał ksiądz Jacek, i darami Ducha Świętego, i do odkrycia radykalizmu w misyjności, w przeżywaniu misyjności, misyjnego aspektu życia Kościoła. Widać więc, że powołanie tych osób jest służebnym względem odkrycia pomocy powołania chrzcielnego przez wszystkich ochrzczonych. Dziewice, wdowy, wdowcy stają więc przed szansą odkrycia, iż ich powołanie jest zarówno drzewem, gdyż wyrosło jako owoc wielowiekowej tradycji, to o czym mówił ksiądz profesor Ekman w Berlinie, ale jest również ziarnem, gdyż dzisiaj ma w sobie moc, która potrzebna jest całemu Kościołowi, a zwłaszcza jego partykularnym przejawom, w których żyją osoby podejmujące indywidualne formy życia konsekrowanego. Podsumowując, należy stwierdzić, iż charyzmat indywidualnego życia konsekrowanego wymaga miejsca i wspólnoty, w których może wyrosnąć, w których może być przyjęty przez człowieka i tym miejscem jest diecezja. Jego naturalnym środowiskiem rozwoju jest kościół lokalny, który staje się również beneficjentem owoców wypływających z życia wdów, wdowców, dziewic, którzy dojrzale realizują swoje powołanie. Dziękuję bardzo.